zapisać się do klubu bokserskiego, chociażby z powodu rodziny, czy to taty, który powiedział, że gdzie mój synu pójdziesz, tam ci będą obijać twarz, że tak powiem tutaj bardzo grzecznie na antenie radia. Nawet się nie próbuj tam wybierać, ale bardzo przyciągał ten sport i uczestników, i kibiców. Także no, na trybunach, z tego co wiem, też była bardzo gorąca atmosfera.
Właśnie, czy była jakaś taka dyscyplina dominująca w Stargardzie, szczególnie popularna, czy mniej więcej rozkładało się to porówno?
Mogło się to mniej więcej rozkładać porówno, aczkolwiek też zawsze było to, powiedzmy, ograniczone warunkami, chociażby lokalowymi, tak, do hali. Błękitni bokserzy walczyli w hali przy dzisiejszej ulicy Pierwszej Brygady, gdzieś niedaleko wieżowca, który dzisiaj określamy wieżowiec DNTK. Nie była to też duża hala, także też były miejsca ograniczone. Jeśli chodzi o piłkę nożną, o stadion przede wszystkim miejski przy ulicy Sportowej, to tutaj ówczesne wieści stargardzkie mówiły o 2000 publiczności, tak określanej. W zasadzie jak się patrzyło, to później każdy mecz miał te 2000 widzów. Ile dokładnie wtedy przychodziło na mecze, to też ciężko byłoby zliczyć. To na pewno, to bez dwóch zdań, chociaż też wiem, że niektóre zawody były biletowane, także też trzeba było za nie zapłacić i być może wtedy byłoby bliżej, gdybyśmy takie statystyki posiadali z tych pierwszych lat. A myślę, że jeśli chodzi o jakąś taką wiodącą dyscyplinę już w tym okresie całym, o którym mówimy, 1945-1989, to mimo może nie dużych sukcesów na arenie ogólnopolskiej, ale piłka nożna, tak, chociażby ten jeden pobyt w drugiej lidze, który był w latach 80., czy też wtedy występy w Pucharze Polski, no to te trybuny były zajęte w całości, które znamy dzisiaj z ulicy Ceglanej. Pływanie także było bardzo popularne, bo to chociażby świadczy też o ilości członków, sportowców, którzy należeli. Boks rzeczywiście był bardzo popularny, ale w tych pierwszych latach, tak 40. i w latach jeszcze 50. Później ta sekcja działała nieco mniej prężnie, ale i również warto wspomnieć o lekkiej atletyce, z tego też względu działalności klubu Pomorze Stargard, gdzie również wiele osób przychodziło na trybuny oglądać no, znanych stargardzkich lekkoatletów. Także no, to było być może też w jakiś sposób takie zastępstwo za te transmisje telewizyjne, sportowe, których jeszcze w owym czasie aż tak dużo jak dzisiaj nie było.
Na przełomie lat 40. i 50. działały w Stargardzie zrzeszenia sportowe. Gwardia, Kolejarz, Związkowiec, Zryw, Ogniwo, Spójnia, Sparta, Start. My orbitujemy wokół najbardziej znanych dyscyplin, ale tak naprawdę w mieście namnożyło się ich na przestrzeni lat wiele, wiele innych, które doskonale się rozwinęły i po dziś dzień się rozwijają. Na przykład żeglarstwo, tenis stołowy czy brycz sportowy. Czy ten fakt zawdzięczamy właśnie głównie ZS-om działającym w trudnej powojennej rzeczywistości, czy jednak bardziej determinacji entuzjastów poszczególnych dyscyplin i struktura organizacyjna tak naprawdę to tylko konsekwencja ich pasji?
Tutaj bym znów postawił na ludzi. Jeśli chodzi o rozwój poszczególnych sekcji sportowych, na ich wybór też, prowadzenie akurat tych sekcji sportowych. Rzeczywiście są to dyscypliny, które dzisiaj może i są w naszej przestrzeni też sportowej, w przestrzeni stargardzkiej, ale nie są aż tak popularne. No jak chociażby tenis stołowy, który jako pierwsza dyscyplina sportowa w Stargardzie osiągnęła poziom państwowy drugiej ligi w roku 1957. Te sekcje były warunkowane tym rzeczywiście, kto mógł, kto miał też możliwości prowadzenia akurat tych dyscyplin sportowych, to też to są czasy, kiedy trzeba było również ukończyć Akademię Wychowania Fizycznego o konkretnej jakby specjalizacji, specjalności i mogli też właśnie absolwenci, tak, tych uczelni prowadzić te uczelnie. Czasem było to rzeczywiście wybory niekoniecznie indywidualne, bo po zakończeniu studiów absolwenci otrzymywali skierowanie do pracy w danym mieście. Tak było też i jak najbardziej, jeśli chodzi o Stargard, więc być może i też takie odgórne niekiedy nakazy powodowały, że pewne dyscypliny sportu w Stargardzie się rozwijały. Zrzeszenia sportowe, które rzeczywiście działały przez pewien okres, no były jakby efektem reformy sportowej, która miała miejsce pod koniec lat 40. w Polsce. Ona była w zasadzie reformą dla każdego, stąd też można powiedzieć, że nazwa Spójnia Stargard, która jest dla nas też dzisiaj bardzo znaczącą nazwą, no, występowała również i w innych miastach na terenie w zasadzie całego kraju. I być może właśnie takie mamy też pozostałości dzisiaj po tych zrzeszeniach sportowych, które no, powstały po to, by bardziej te kluby w zasadzie związać z zakładami pracy. Miały one też w pewien sposób i organizowanie, i finansowanie. Ta reforma została po kilku latach rzeczywiście zarzucona i z powrotem wrócono do klubów. Tu warto właśnie też wspomnieć o tym, że na ten czas ta nazwa Błękitni również zniknęła z jakby tej mapy sportowej Stargardu.
A w 1959 roku z sekcji działającej przy kolejowym klubie sportowym Błękitni powstał Ludowy Klub Sportowy Pomorze Stargard. Kawał historii.
Kawał historii. Bardzo duża ilość osób, która przewinęła się przez ten klub. To niekiedy się tak zdarzy, że oczywiście znamy te najbardziej znane osoby, które osiągały największe wyniki, najwyższe wyniki, które niekiedy zaczynały kariery w Stargardzie, a kontynuowały je w jeszcze znamienitszych klubach, stąd też te nazwiska, ci olimpijczycy, też rekordziści polscy, mistrzowie polscy, też wyniki wyjątkowe, wiele zawodów w Stargardzie było również w tym czasie organizowanych, ale i no, niekiedy spotyka się chociażby wśród znajomych, można się popytać, tak, kiedy osoby były młodsze, że też występowały w Pomorzu Stargard, też biegały, bo też to szkolnictwo i to szkolenie rozpoczynało się od tych najmłodszych lat. Już tam próbowano szukać tych najwyższych, najwybitniejszych sportowców i osoby, które też przyciągały rzeczywiście sobą, osobami. Tak? Tutaj warto wspomnieć, myślę, o panu doktorze Jerzy Cieśli, bo to był i sportowiec, i działacz, i trener. Wcześniej to też także i zawodnik, ale również pracownik naukowy, już później Uniwersytetu Szczecińskiego. I on również no, prowadził badania naukowe, które praktykował w Stargardzie, jak chociażby właśnie współpraca no, na poziomie szkół podstawowych z klubami sportowymi. I to, co też ważne dla Stargardu, to i dla Pomorza też w szczególności, to, że szukano tych zawodników nie tylko w Stargardzie, ale i w powiecie. W mniejszych miejscowościach, gdzie istniały ludowe zrzeszenia sportowe, ludowe zespoły sportowe, stamtąd również wielu dobrych zawodników wywodziło się, którzy kontynuowali swoje kariery w Stargardzie na poziomie Pomorza, a później nawet i dalej.
To dobrze, bo wiele talentów nie miałoby szansy na odkrycie, gdyby nie te działania. A dodajmy a propos doktora Jerzego Cieśli, że to właśnie jego imię nosi stadion sportowy w Stargardzie.
Tak, tak. I tutaj warto dodać, jeśli chodzi o nasz stadion lekkoatletyczny, że w latach 80., kiedy otrzymał on no, już tą bieżnię tartanową, to już taką bieżnię, jedną z najnowszych odkryć, to była jedna z pierwszych bieżni tartanowych w Polsce, już nie wspominając o tym, że była to pierwsza bieżnia tartanowa w województwie wtedy szczecińskim, ówcześnie dzisiaj zachodniopomorskim.
No to teraz co nieco o historii Spójni, która w tym roku obchodziła swoje 70. urodziny. Jednak zanim zaczniemy, pozwolę sobie jeszcze zachęcić Państwa do zerknięcia na naszą stronę internetową www.twojeradio.fm, konkretnie do audycji z 14 września, kiedy to właśnie na okoliczność jubileuszu rozmawialiśmy z legendami Spójni, Krzysztofem Koziorowiczem i Krzysztofem Orzechowskim. Tymczasem wróćmy do roku 1949. Wtedy powstało Zrzeszenie Sportowe Spójnia, ale co ciekawe obejmowało wiele sekcji sportowych poza koszykówką, która pojawiła się na liście w 1953 roku, już w ramach terenowego koła sportowego ZS Spójnia. biorąc pod uwagę czasy stalinowskie, można powiedzieć, że koszykówka była na naszych ziemiach sportem nieco egzotycznym, nie wspominając o zorganizowanych strukturach klubu.
Być może nawet takim niezbyt mile widzianym na naszych ziemiach, ale sportem, który okazuje się, że mimo tych przeszkód,